Dobry wieczór, witam. Zapowiadany gość, pan Krzysztof Kruk, kierownik poradni leczenia uzależnień dzieci i młodzieży przy Karłowicza 1 w Lublinie.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor, witam wszystkich.
Wiemy, że poprzez numer, który przekazał pan dyrektor w pierwszej części naszego spotkania, numer do rejestracji, tak zwany kontaktowy, można zapewnić sobie możliwość terapii, kontaktu czy spotkania w określonych warunkach z państwem. To dotyczy wszelkich problemów, także bardzo różnych grup społecznych. Ale to nie przypadek, że właśnie prosiłam pana o tę rozmowę, bowiem czas, który mamy w jakimś sensie, miejmy nadzieję, ten najtrudniejszy, najgorszy za sobą, bo czas wyłączenia, izolacji przez ten miniony rok, jak twierdzą fachowcy, możemy oczekiwać wzmożonych potrzeb konsultacji psychologicznych, terapeutycznych, że te problemy się już pojawiają, zwłaszcza z młodymi ludźmi. Chciałabym, abyśmy dziś trochę porozmawiali o tym, jak profilaktycznie zadziałać, co powinno wzbudzić niepokój rodziców, zanim oczywiście przejdzie pan pewnie do informacji o tym, jak leczy się ten problem u młodych ludzi, jak podchodzi się do nich, jak prowadzi się terapię.
Zrozumiałem, że dzisiejszym tematem audycji to będzie rozmowa o uzależnieniach behawioralnych, a zwłaszcza o uzależnieniu od internetu, od aktywności młodych ludzi w sieci, od aktywności w internecie. I tak w tym kierunku będziemy szli.
Bardzo bym chciała, żebyśmy rozwinęli ten temat i żeby pan zechciał pomóc naszym słuchaczom w spojrzeniu na ten problem ze strony doświadczonego terapeuty.
No właśnie, ale też wspomniała pani we wstępie, że to właśnie dorośli i rodzice najpierw dostrzegają ten kłopot uzależnienia od internetu czy uzależnienia od gier komputerowych. To tak trochę jest, że właśnie ludzie sami jak tkwią w takim kłopocie nadmiernego korzystania z internetu, to tego nie widzą. Dopiero nasi najbliżsi o tym potrafią powiedzieć, to potrafią zobaczyć. No i bardzo często tak jest, że do naszej poradni najpierw dzwonią rodzice, a dopiero potem zgłaszają się z dziećmi. Ale chciałem też powiedzieć, że problem uzależnienia od internetu nie dotyczy tylko dzieci, ale właściwie dotyczy szerokiej grupy wiekowej. No ale rozumiem, że dzisiaj będziemy się skupiali na młodzieży.
Może zacznijmy od najmłodszych, bo w nich cała nadzieja i zdaje się, że ten problem najbardziej jakby dotyka dzieci.
Tak, tak jak pani wspomniała na początku, żyjemy w takich trudnych czasach i w trudnym momencie, gdzie z jednej strony dotykamy izolacji społecznej, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o młodzież, jesteśmy jak gdyby w takim cyklu zdalnego nauczania. Problem internetu nie jest od dziś, można powiedzieć, że internet już od wielu lat jest powszechny i od wielu lat już obserwujemy wzmożone korzystanie z internetu. Teraz trochę jest taka sytuacja, że młodzież jest w domach, jest w zdalnym nauczaniu, musi jak gdyby korzystać z komputera i mam trochę wrażenie, że zacierają się te granice pomiędzy takim korzystaniem z komputera, z internetu do nauki, tak, w kontekście edukacji, a też do rozrywki. I mam wrażenie, że to też trudno jak gdyby młodzieży rozgraniczyć.
No czasem nawet pewnie to idzie w dwójnasób, że niezależnie od tego, tak. Słyszy się o tym, że są lekcje, a młody człowiek gdzieś tam pod spodem ma swoją ulubioną grę i nie wiadomo gdzie jest, także tu jest jeszcze ten problem.
Często o tym mówią rodzice, że właśnie dostrzegają, że na jednym monitorze są lekcje zdalne, a na drugim monitorze jest rozrywka albo gra komputerowa. I tak jak wspomniałem, że te granice się często zacierają. No właśnie i chyba tak od czujności rodziców zależy, czy coś z tym zaczniemy robić i czy o tym w ogóle zaczniemy rozmawiać i czy jest szansa na to, żeby sobie jakoś znaleźć te proporcje i nie nadużywać tego, bo oczywiście no, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że w dzisiejszych czasach życie bez internetu, bez uczestnictwa w sieci jest niemożliwe. Właściwie dużo rzeczy z tym jest związanych tak naprawdę. Ja trochę to tak rozgraniczam, bo aktywność w sieci trochę dzielę na taką aktywność edukacyjną, na taką trochę aktywność twórczą i na taką aktywność troszkę bezproduktywną tak naprawdę. No, akurat okazuje się, że tej aktywności bezproduktywnej jest zdecydowanie więcej, no bo jest spora grupa młodych ludzi, którzy no, prowadzą jakieś vlogi, prezentują jakieś ciekawe swoje umiejętności w internecie, nagrywają filmy, tak? No ale duża grupa młodzieży jednak spędza czas na przykład na grach. Tak naprawdę trochę mamy też taką sytuację, o której pani wspomniała na początku, że to wszyscy o tym chyba mówią, wszyscy to podkreślają, że w związku z pandemią wiele jak gdyby takich potrzeb u młodzieży z zakresu kręgu bycia, no jak gdyby przeniosło się teraz do internetu. Przecież tak naprawdę wiele dzieciaków ma swoje profile społecznościowe. Wiele młodzieży jak gdyby no korzysta i kontaktuje się z rówieśnikami poprzez internet tak naprawdę, bo no nie wszyscy, a szczególnie sytuacja pandemiczna to trochę ogranicza. Nie wszyscy mogą wyjść z domu i spotkać się z kolegami, albo raczej nie mogą tak naprawdę, bo tak naprawdę nie ma gdzie pójść na ten moment.
I też trudno im zabronić takiego kontaktu.
Oczywiście, też trudno im takiego kontaktu zabronić. Można powiedzieć, że to nie tylko komputer, ale na ten moment smartfony są na tyle nowoczesne, że posiadają wszelkie funkcje, wszelkie aplikacje do tego, żeby korzystać z takiego kontaktu online. No wręcz bym powiedział, że teraz nie bycie gdzieś na jakimś profilu społecznościowym, czy nie bycie gdzieś na jakimś komunikatorze nie może mieć miejsca. Raczej wszyscy gdzieś się tam w sieci prezentują i pokazują w gronach różnych grupach znajomych.
To jest taka grupa rówieśnicza na ten czas przeniesiona do świata wirtualnego.
Tak właśnie można powiedzieć, że jak gdyby pandemia nasiliła tą aktywność, ale też wcześniej obserwowaliśmy to, że wiele młodych ludzi tak naprawdę, mówię o młodych, ale wielu dorosłych również, nie może żyć bez swojego ulubionego smartfona. Trudno im się też rozstać z telefonem, że właściwie ten telefon jest na pierwszym miejscu. Bardzo często jak rodzice przychodzą z młodymi ludźmi, to opowiadają o tym, że właściwie dzień się zaczyna od telefonu i dzień się kończy na telefonie, że czasami rodzicom trudno jakoś ograniczyć korzystanie z telefonu, a zabranie telefonu powoduje u młodego człowieka złość i niepokój tak naprawdę.
To co w takiej sytuacji?
No właśnie, tutaj trochę mówimy o tym, że zaczynają się takie pokazywać pierwsze objawy, że tak powiem, no, nadużywania czy nawet uzależnienia, że my sobie nie wyobrażamy życia bez telefonu. I to jest trochę taki kłopot, bo właściwie ten telefon, czy ten komputer, czy gra komputerowa jest naszą dominującą formą aktywności. I teraz jest też takie pytanie, co z naszymi innymi aktywnościami. No oczywiście w czasach pandemicznych trudno coś wymyślić, bo jesteśmy ograniczeni.
Na szczęście te ograniczenia troszkę jakby są mniej obecne, muzea będą otwarte, więc te jakieś tam perspektywy się pojawiają.
No, tak troszkę powiem, że pewnie stan pandemii jak gdyby nasilił te kontakty ze smartfonem, z komputerem, z internetem, ale ja już tak wcześniej obserwowałem takie zaangażowanie właśnie w smartfony, w internet. Kiedyś pewnie pani pamięta, jak się podróżowało pociągiem, to można było zobaczyć, albo nawet autobusem, zobaczyć dużo młodych ludzi, którzy czytali na przykład książkę albo jakąś prasę. A od jakiegoś czasu zauważyłem, że jak gdyby to zjawisko jak gdyby zanika, że teraz książkę zastąpił smartfon, że wiele młodych osób, jak jeszcze dojeżdżało do szkoły, to wszyscy siedzieli w smartfonach i w telefonach. Ale podkreślam, to nie tylko młodzi ludzie, to również
panie Krzysztofie, przepraszam, wejdę w słowo, ale panie Krzysztofie, jeszcze zanim przed czas pandemii, to proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały przerwy przed, powiedzmy, rokiem, dwoma, gdzie słychać było wrzawę i jakąś taką czasem gonitwę na korytarzach szkolnych, a w ostatnim czasie często po prostu cichutko i wszyscy siedzą właśnie w telefonach, właśnie w tych swoich smartfonach. Także to nie jest, nie można obciążyć za wszystko winą czasu koronawirusa. Po prostu jest to bardzo podstępny taki element, który wciąga nie tylko młodych ludzi prostą drogą do uzależnienia, do przeniesienia się w zupełnie inny świat i do jednoczesnego wykluczania czasu na inne formy zainteresowań, zajęć czy życia, jak pan powiedział.
Dokładnie, dlatego tak właśnie wspominałem, że te czasy jeszcze przed pandemią też już pokazywały taką tendencję, że dla nas ten internet, ten smartfon nabiera takiego dużego znaczenia, że bez niego ani rusz.
Bez niego ani rusz, a kwestia złych słów, hejtu w sieci, całej reszty, lekcja takiej agresji, która siłą rzeczy gdzieś przenika, zwłaszcza przez młody organizm. Chciałabym, żeby pan na ten temat powiedział. Jakie są właśnie zagrożenia takiego... Ja nie wiem, czy... przecież my do końca sobie z tego zdajemy sprawę, my dorośli, ale w momencie, kiedy zazwyczaj są to młodzi ludzie i nastolatkowie, u których rozpoczyna się problem uzależnienia, niezależnie od tego, czy jest to uzależnienie behawioralne, czy od środków psychoaktywnych, jak wspominają choćby terapeuci z ośrodka w Albrechtówce, że tam są podopieczni, którzy liczą sobie nawet 11... 13 lat.
Tak, w ogóle też można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te uzależnienia od internetu, od sieci, to ten wiek inicjacji pierwszego kontaktu się cały czas obniża. Współczesne badania pokazują, że już dzieci w wieku 8-9 lat bardzo sprawnie poruszają się w sieci, bardzo sprawnie korzystają z telefonu. Częściej przewyższają umiejętnościami dorosłych. U nas do naszej poradni zgłaszają się właśnie już 12-latkowie. Także też widzimy, że kiedyś to raczej dotyczyło tam 15, 16, 14 latków, a teraz mamy przesunięcie w dół do 12 roku życia, że pierwsze zgłoszenia są już w tym wieku.
Czyli rodzice zauważają, że coś się już dzieje niedobrego z dzieckiem.
Tak.
A co takiego? Czym się to przejawia, panie Krzysztofie? Może kilka takich słów podpowiedzi dla wzmożenia czujności?
Tak jak wspomniałem właśnie na początku, najczęściej zmianę stylu życia dostrzegają nasi najbliżsi, dostrzegają nasi rodzice, nasi partnerzy, jeżeli mówimy o osobach dorosłych. Młody człowiek, czy w ogóle każdy człowiek, jak zaczyna korzystać nadmiernie z internetu, to wciąga się, bo doświadcza tam jakiejś przyjemności z tego, co robi. I jak gdyby te przyjemności powodują, że jest taka potrzeba coraz częstszego korzystania z internetu tak naprawdę. I gdzieś w jakimś momencie traci się jak gdyby taką swoją własną czujność. Bardzo często jest tak, że oprócz przyjemności, ja tu na przykład ostatnio rozmawiałem z młodym człowiekiem, korzystanie z gier komputerowych, korzystanie z internetu redukuje nagromadzone napięcie, stres, podnosi takie podniecenie, pozwala też nie być samotnym, bo oprócz tego, że dzieci korzystają z internetu, to jeszcze komunikują się z różnymi ludźmi, którzy na przykład uczestniczą w tej samej grze sieciowej, także...
I są połączeni tym samym celem.
Tak, tak, są połączeni tym samym celem, bo grają, rozgrywają jedną grę intensywnie na przykład. Mają takie poczucie, że przecież nic złego się nie robi, bo my tylko korzystamy z internetu, że to nie jest szkodliwe tak naprawdę. Też mamy swoich przyjaciół, ale tak naprawdę to można trochę powiedzieć, że to są tacy wirtualni znajomi, bo niekiedy tych ludzi, którzy korzystają z gry sieciowej, w ogóle nie znamy. Nigdy nie mieliśmy okazji spojrzeć na nich, porozmawiać z nimi tak na żywo. Także że to jak gdyby powoduje, że ludzie gdzieś tam się bardziej w to wszystko angażują, a jednocześnie nie dostrzegają, że tracą albo stracili inne aktywności ze swojego życia. I wtedy właśnie najbliżsi widzą, że tego internetu, przebywania przed komputerem czy telefonem jest coraz więcej, a wszelkie próby ograniczenia u młodego człowieka najczęściej powodują złość, wybuch gniewu, czasami agresji.
Tak jak w przypadku każdego uzależnienia, kiedy odcina się tę osobę od źródła tych koniecznych zachowań, prawda? Dla niego.
Dokładnie, tak. Tak jak pani powiedziała, że to właśnie jest bardzo podobne jak w przypadku innych uzależnień. Kiedy się coś nam ogranicza, to wtedy to powoduje wybuch złości i też powoduje napięcie. No i to już można powiedzieć, że to jest taki pierwszy symptom, który pokazuje, że jest jakiś kłopot, że trzeba o tym porozmawiać, że trzeba się zgłosić na przykład do specjalisty.
No tak, bo porozmawiać z takim młodym człowiekiem rodzicowi często jest trudno. Już na pewnym etapie, kiedy, tak jak pan powiedział, ta agresja jest absolutnie widoczna i te symptomy, które określają problem, no nie budzą zastrzeżeń ani wątpliwości.
Tak, rodzicowi jest czasami trudno, aczkolwiek namawiam rodziców do tego, żeby próbowali, bo tak jak powiedziałem, młodemu człowiekowi jest ciężko stwierdzić, czy czas spędzony w smartfonie jest zagrożeniem, czy nie jest, bo to troszeczkę tak jak w przypadku, może to niedobre porównanie, w przypadku jak innych uzależnień, młodzież mówią, no przecież nie ma żadnego problemu, nic się takiego nie dzieje, jestem w domu cały czas, lekcje, stopnie mam w porządku, tak, właściwie nigdzie nie wychodzę, nigdzie się nie spotykam, jestem cały czas pod waszą kontrolą, nic się takiego ze mną złego nie dzieje. Ale jak tak rozmawiamy, no to też tak do końca nie jest to prawda, bo na przykład kiedyś były inne formy aktywności, ciekawe zainteresowania, czy sportowe, czy artystyczne, a teraz są wyparte przez gry komputerowe, przez smartfon, przez korzystanie z portali społecznościowych. Także to właśnie o tym jest ta dyskusja. Nie po to może, żeby konfrontować, tylko trochę, żeby pokazać, czemu tak jest, że kiedyś twoje życie wyglądało trochę inaczej, a teraz wygląda trochę inaczej.
Mm-hmm. I jak najszybciej, w momencie, kiedy będzie taka szansa, korzystać czy próbować znaleźć formy, które mogłyby być alternatywą dla tego komputera. A jeśli ten młody człowiek nie jest zainteresowany innymi formami już, to znaczy, że problem jest już duży.
Tak, tak. No bo też możemy sobie powiedzieć, że młody człowiek, jak jest bardzo zaangażowany, połączony różnymi zależnościami, jeżeli chodzi o gry komputerowe, jeżeli chodzi o kontakt online, to jemu sobie trudno wyobrazić na ten moment, że mógłby robić inną.
Że mógłby być gdzie indziej w tym czasie na przykład, prawda?
Tak. To też jak gdyby już jest taki ważny argument do tego, żeby rozpocząć terapię, żeby rozmawiać o tym.
I wtedy najczęściej taka próba kontaktu, od choćby z waszą poradnią, tak jak powiedział pan dyrektor Paweł Fijałkowski, wystarczy zadzwonić pod telefon rejestracyjny i tam zyskać informacje, jeśli chodzi o poradnię leczenia uzależnień czy pomocy dla dzieci i młodzieży, której to pan jest kierownikiem. Jak nawiązać taki kontakt z państwem?
No właśnie tak jak pani powiedziała, wystarczy do nas zadzwonić, a bardzo często jest tak, że panie z rejestracji przełączają też do nas, także można się od razu umówić na taką pierwszą wizytę, na taką pierwszą rozmowę telefoniczną po prostu. Często tak jest, że ten pierwszy kontakt nawiązujemy przez telefon i słuchamy, co rodzice chcą nam przekazać, jaki mają kłopot i wtedy decydujemy, co dalej. Bardzo często jest tak, że kolejna wizyta jest tutaj już u nas w poradni.
Mm-hmm. I to jest wizyta najczęściej z tym młodym człowiekiem, czy bez jego obecności?
Najczęściej jest tak, że ta kolejna wizyta jest już taka wspólna i z młodym człowiekiem, i z rodzicami, albo z rodzicem.